Otwórzmy na, albo nie, nie otwierajmy na razie tam, gdzie ja was za chwilę poproszę, ponieważ zacznijmy od samego początku, od modlitwy. Panie Jezu, tak bardzo dziękujemy Ci za to, co uczyniłeś dla nas i kim dla nas jesteś i kim my jesteśmy w Tobie. Nie jesteśmy w stanie tego, Panie, ani wystarczająco docenić, ani przecenić, jak wiele zostało dla nas uczyniono. Jak wielkim zaszczytem jest być częścią Twojego Kościoła i tego dzieła, którego Ty, Panie, jesteś Stwórcą. Dziękujemy Ci za dzieło zbawienia w nas. Za to, że wyrwałeś nas, Panie, z takiej wielkiej opresji. To jak Hit dzisiaj mówił o tych ludziach, którzy są zgubieni, którzy nie wiedzą, że są zgubieni, a są. A wiemy o tym, że bez Ciebie są. A my dzisiaj tutaj jesteśmy świadomi tego, że żyjemy w innym królestwie, w innym świecie, że zostaliśmy wyrwani dzięki Twojej łasce. Panie, dzisiaj modlimy się, aby Twoje słowo przemówiło do nas, aby było żywe i skuteczne i abyśmy my wyszli stąd odmienieni. Dziękujemy Ci, Wszechmogący, za to, co czynisz w nas, przez nas i co czynisz w swoim Kościele. Modlimy się o to w świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Księga Rodzaju. Od tego zaczniemy. Mówiłem, że zaczniemy od początku. I zaczniemy od początku Biblii. Ale nie musicie tam otwierać, ponieważ ja się trochę zabawiłem w liczenie. Bo chcę dzisiaj mówić o z listu Jakuba z trzeciego rozdziału, który głównie poświęcony jest sile słowa. I jakoś tak trafiłem na ten pierwszy rozdział Księgi Rodzaju i policzyłem sobie, ile razy Bóg wypowiedział tam te znamienne słowa, ile razy w tym rozdziale użyte są takie stwierdzenia i rzekł Bóg. I zaskoczyło mnie to, co odkryłem. Autentycznie mnie to zaskoczyło, bo mam taką wyszukiwarkę biblijną, taki program, którym w większości przypadków się posługuję, kiedy coś tam, coś studiuję, czegoś poszukuję w Biblii. I wpisałem sobie tą frazę i rzekł Bóg i dałem do przeszukania całą Biblię. I wyszło mi, że takie, dokładnie takie stwierdzenie występuje w Biblii 27 razy. Wydawałoby się niedużo. Pewnie w innym kontekście, czy w innym znaczeniu może jest jakoś tam przestawione te słowa o tym, że Bóg coś mówi, występują więcej razy, ale dokładnie to stwierdzenie, oczywiście to nie jest coś, że ja teraz odkrywam coś wielkiego, to nie o to chodzi, ale taka skala porównawcza mała. I rzekł Bóg jest 27 razy w Biblii. A wiecie, ile razy w samej Księdze Rodzaju? 21. W samej Księdze Rodzaju 21. I to było dla mnie ciekawe. Bo jeśli w całej Biblii, w tych wielu, wielu księgach, jest użyte 27 razy, akurat w tym tłumaczeniu oczywiście, którego użyłem. A w samej Księdze Rodzaju 21, to mimo wszystko trzeba przyznać, że o czymś to jednak mówi. Że jest to w jakiś sposób znamienne. Dlaczego akurat w tej księdze aż tyle razy napisane jest i rzekł Bóg? Bo Bóg stwarza. Bo Bóg coś czyni. Aktywnie. I posługuje się do tego słowem. I rzekł Bóg. Wypowiedział słowo. Wypowiedział swoją myśl, swoje pragnienie. Ukształtował coś swoim słowem. I rzekł Bóg. Siedem razy powiedział i to było dobre. Też dzisiaj rano na to wpadłem, kiedy tak jeszcze raz przeglądałem to słowo, że Bóg w tym czasie, kiedy tworzył siedem razy, czyli każdego dnia tygodnia, na każdy dzień tygodnia, mamy takie słowo i to było dobre. I zobaczył Bóg, że to, co stworzył, to, co uczynił, było dobre. Myślicie o tym kiedyś, to tak na marginesie, myślicie o tym, że warto tak pomyśleć o każdym swoim dniu, że to może być dobry dzień, dzień przeżyty z Bogiem, ponieważ Bóg, tworząc Go, tworząc różne rzeczy każdego dnia, kończył takim
fragmentem i to zobaczył Bóg, popatrzył na to, co stworzył i powiedział, to jest dobre, to jest bardzo dobre, to jest cenne, to jest ważne. I te dni są nam darowane. Te dni są dobre. Powinny być dobre. Żyj tak, aby podobało się Bogu i abyś ty mógł iść przez to życie w sposób ważny, cenny, sensowny. To tak tylko na marginesie. Inny opis stworzenia w innym kontekście i w innej księdze to Ewangelia Jana 1:1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Tu też mówimy o pewnego rodzaju początku. Bez Słowa nie powstało nic, co widzimy naokoło. Bez jakiego Słowa? Bez Słowa wypowiedzianego przez samego Boga. Dlaczego wam o tym mówię? Bo chcę dzisiaj, abyśmy skupili się na mocy słów. Teraz mówimy o mocy słów, które wypowiada sam Bóg. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, w innych miejscach Biblii, kiedy Bóg coś mówi, za jego słowami stoi coś ważnego, stoi coś niezwykłego, stoją cuda. Jezus Chrystus, nasz Pan, wiele razy wypowiadał słowa, które miały ogromny wpływ. Moje nawrócenie, ale pewnie też nawrócenie wielu z was, wiąże się z tym, że otworzyliście kiedyś Biblię. Że to tam, w Jego Słowie, zaczerpnęliście z tego duchowego pokarmu i to mogło mieć wpływ na wasze życie. I miało pewny wpływ. A więc znowu spotykamy się z oddziaływaniem Słowa. Ale teraz zadałem sobie takie pytanie. Skoro zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo samego Boga, sam to powiedział, to czy my go też możemy stwarzać? Czy za naszymi słowami też stoi taka moc, stoi taki autorytet? No i wydawałoby się, powinniśmy odpowiedzieć, że nie ma takiej możliwości. Ale i tak, i nie. I za chwilę spróbujemy sobie o tym trochę więcej powiedzieć. I tak, i nie. Jak to jest możliwe? Przyjrzyjmy się tego. Człowiek posiada różne zmysły. Węch, dotyk, wzrok, smak i słuch. To są zmysły, którymi na co dzień poznajemy świat. Odbieramy świat. Każdemu z tych zmysłów przypisany jest bodziec, który pobudza go do działania. Nasz słuch pobudza dźwięk. Jakikolwiek byłby to dźwięk, nasz słuch go wychwytuje, analizuje, przetwarza i wywołuje taką albo inną reakcję. Ale słowo to też pewnego rodzaju dźwięk. Słowo jest specyficzne. Słowo jest inne. Słowo mówione, pisane czy w jakikolwiek przekazywane nam niesie ze sobą coś, czego nie niesie na przykład stukanie, tak? Czy jakiś pisk. Czy krzyk wywołuje inną rzecz, ponieważ niesie ze sobą informację, niesie ze sobą jakąś wiadomość, niesie ze sobą coś, co nie tylko jest odbierane tak pobieżnie, chwilowo, ale coś, co może mieć na nas bardzo realny wpływ. A więc komunikacja, czy też świadoma komunikacja musi być pod jakąś kontrolą. Ponieważ my powinniśmy wiedzieć, że to, co wypowiadamy do drugiej osoby, niesie ze sobą pewną treść, informację, która w taki czy w inny sposób zostanie przez tą drugą stronę przetworzona, przyjęta albo odrzucona. Dlatego świadomość tego, co wypowiadamy, jest niezwykle ważna. I o tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj coś więcej powiedzieli. Świadomość budowania czy też zasiewu przez słowa. Słowami siejesz albo budujesz, tworzysz coś w życiu tego, który cię słucha, w życiu odbiorcy. Czy tego chcesz, czy nie chcesz? Dlatego tak ważne jest, aby słowa były wypowiadane z rozwagą. To nie jest odkrywcze, niby wszyscy to wiemy, ale ja sam osobiście złapałem się wiele razy na tym, że rzucam słowa na wiatr. Że czasami mówię rzeczy, a potem żałuję, że coś powiedziałem. I pewnie każdy z nas mógłby przytoczyć takie chwile, w którym powiedział po co ja to w ogóle powiedziałem? Za szybko, w emocjach, w gniewie, niepotrzebnie. Rozumiecie, o czym mówię prawdopodobnie. Bo takie jest życie i taka jest nasza natura. Ale to nie znaczy, że mamy się z tym po prostu pogodzić. No tak jest, no czasami mi się po prostu wyrwie. Okej? Bo to jest zbyt ważne. Ponieważ nie wiemy, co dzieje się w życiu odbiorcy. Czasami człowiek, do którego mówimy, może przychodzić bardzo trudne chwile. Jego stan duchowy, psychiczny, może być na skraju i tego nie wiemy, bo na zewnątrz to może wyglądać całkiem poprawnie. Relacje nasze, wszyscy się uśmiechamy, poklepujemy po plecach i nagle pada jedno, dwa słowa za dużo. I ten człowiek wychodzi na przykład, nie wiem, z kościoła, ze sklepu, skądś tam, gdzie się spotkaliście i te słowa zaczynają pracować. Ty o tym nie wiesz, on o tym nie wie, tamten o tym nie wie, ale osoba, która otrzymała informację, wraca z tym do domu. Coś się potęguje, coś się rodzi, coś wzrasta. I nie wiesz, czy to jest dobre, czy to jest złe. Więc oczywiście to, co mówię, jest trochę abstrakcyjne, ale mimo wszystko takie rzeczy mogą się zdarzać. Ja sam osobiście, wiecie co, ja czasami, nawet moim dzieciom to kiedyś mówiłem, kiedy też rozmawialiśmy na różne tematy, ja swoim chłopakom kiedyś powiedziałem, w szkole podstawowej, wiele lat temu, i to w tej wczesnej szkole podstawowej, miałem może 7, 8, maksymalnie 9 lat, mówiłem, młodszy od Bartusia, zdecydowanie. Usłyszałem coś w szkole od kogoś w czasie zabawy. Do dzisiaj to pamiętam. To nie były przyjemne słowa. No wiadomo, że dzieci nie mają tego wyczucia. Mówią różne rzeczy. I czasami takie rzeczy zostają. Ja mam dzisiaj 55 lat. Zostało. Nie wpływa to na moje życie. Nie, bo nauczyłem się to odrzucać, takie rzeczy. Bo dorosłem, wiele rzeczy się wydarzyło. To nie kształtuje, ale pamiętam. Wyobrażacie to sobie? Może powinienem iść z tym do lekarza. Nie wiem, może... Ale pamiętam to. Bo padły w takim momencie, w takiej chwili, to tak niespodziewanie, wryły się tak głęboko i zostały. Mogłyby być dla mnie jak bomba z opóźnionym zapłonem, gdybym w porę nie zniwelował, nie wyciągnął ładunku wybuchowego tego potencjału, które w nich były. Już jako dorosły człowiek. Kiedy nabrałem rozumu i stwierdziłem, te rzeczy nie mogą na mnie wpływać. Jezus miał moc w swoich słowach. I czytamy o tym, że ludzie gromadzili się wokół Niego, ponieważ nauczał inaczej, mówił inaczej. Za Jego słowami stał niezwykły autorytet. Pamiętacie Marka 4, 4 rozdział, 38 werset. Wstaje i mówi, ucisz się. Nie mówi do człowieka, ucisz się. Mówi do burzy, do wiatru. Do gromów, mówi, ucisz się. I ci ludzie, którzy tam z nim byli, apostołowie mówią, kim on jest? Że nawet wiatr, woda, burza są mu posłuszne. Siła słowa. Łazarzu, wyjdź, Jana 11 rozdział. Spójrzcie, nasz Pan posługiwał się słowem, aby wywołać rzeczy, które w głowach ludziom się nie mieszczą. My też mamy w sobie podobny potencjał. Oczywiście nie uciszymy burzy, nie wyciągniemy ludzi z grobu. To nie jest tego rodzaju moc, bo nie jesteśmy bogami, jesteśmy ludźmi, ale nasze słowa niosą ze sobą coś ważnego, coś, co może mieć bardzo silny wpływ jeszcze przez długi czas, zanim one pójdą w przestrzeń. Nie będziemy o nich pamiętać, ale w drugim człowieku one gdzieś tam będą kiełkować, żyć swoim życiem i przyniosą dobry albo zły owoc. Dlatego ważne jest, co wypowiadamy do siebie i do innych ludzi. Słowo Boże jest silne i skuteczne. Czytamy w Hebrajczyków 4:12, że Słowo Boże jest skuteczne, a posłanie Jego przez Boga wykonuje w nas określoną pracę. W Psalmów 119:105 czytamy: Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Tak pisze psalmista. Jeśli my będziemy napełniać się Słowem Bożym, ono będzie pracować w nas i będzie żyć po to, aby dawać życie innym. I teraz możemy przejść do Jakuba 3. Mam nadzieję, że nakreśliłem wam tą siłę tego słowa, siłę tej informacji przepływającej między jednym a drugim człowiekiem, między bratem, siostrą, między bratem a bratem, siostrą, siostrą, między nami wierzącymi a niewierzącymi, między przyjaciółmi. Jakuba 3 rozdział i czytamy tam tak. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami. Bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli ktoś w niebie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodze. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język wśród naszych członków jest swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalonym przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków i płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, nie powinno być. Czy źródło wydaje z siebie z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winną latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. To bardzo, bardzo, bardzo mocne słowa. Słowa, które zaskakują. To może czasami lepiej po prostu pomilczeć. Nie do tego nas Jakub tutaj namawia. Nie do tego. Nie do tego, aby milczeć. Na początku mówi takie słowa: niechaj nikt z was nie zostaje zbyt często nauczycielami, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli ktoś w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać w mocy. Jakub pisze tutaj nie o wyroku dla tych, którzy nauczają, o jakiejś karze, tylko pisze o ogromnej odpowiedzialności za słowa, które są wypowiadane. Szczególnie z takich miejsc, na przykład jak kazalnica. Szczególnie z takich miejsc jak, nie wiem, jak miejsce, z którego ludzie są nauczani, czegokolwiek, tak? A już szczególnie Słowa Bożego. To jest pisane do ludzi wierzących, ludzi, którzy słuchają wykładów Słowa Bożego. I tym bardziej nasza odpowiedzialność głoszących jest niezwykle ważna. Aby ważyć każde słowo. I aby uważać na to, co się mówi. Jakże wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy nauczają. Jakże można zlekceważyć takie wezwanie? Tu nie chodzi o karę, a o odpowiedzialność. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. I świadectwo ogromnej siły tkwi w fakcie, że ktoś potrafi mieć kontrolę nad swoimi słowami. Potrafisz kontrolować, drogi bracie i siostro, to, co mówisz? Czy czasami zdarza ci się po prostu, że popłynie? Mateusz, ostatnio to było, nie wiem, może nie ostatnio, może z 3 tygodnie temu, przypomniał taki epizod z mojego osobistego życia. Tak kiedyś nawet o tym mówiłem oficjalnie, że miałem taką sytuację, w której puściły mi nerwy i mój drogi teść chcąc nie chcąc był świadkiem, czy też słuchaczem tego, co mi się tam ulało. Tak to powiedzmy. I długo mi było wstyd, bo nawet nie wiedziałem, że potrafię się posługiwać takimi słowami. Ale gdzieś to się tam we mnie tak nagromadziło. Sytuacja była tak ekstremalna, że jak to się mówi, nie wytrzymałem. I zwyzywałem tam jakieś krzesełko, które nie chciało się zapiąć w samochodzie. Mocno zresztą. I długo tego żałowałem. Pomyślałem sobie, jak to się stało? Brak kontroli, zupełny brak kontroli. Coś puściło we mnie. Więc co tam we mnie siedzi? Ono siedzi to, że dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Że nie zapanowałem w pewnym momencie nad moimi emocjami. I poszło. A gdybym coś takiego zrobił drugiemu człowiekowi, nie krzesełku gdzieś w samochodzie, które nie chciało się zapiąć i robiło wszystko, żeby mnie doprowadzić do takiego stanu. Rzecz martwa, ale jakże skutecznie zadziałała. W cudzysłowie, w negatywnym znaczeniu. Ale gdyby po drugiej stronie stał człowiek i też jak to krzesełko działałby mi tak długo na nerwy, nie mógłbym sobie z tym poradzić. Dlatego potrzebna jest ta kontrola. I Jakub pisze, iż koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby były posłuszne. Ogromne okręty posiadają ster, po to, żeby zdolny i wiedzący, co robi sternik, kręcił kołem w odpowiedni sposób, żeby ten okręt płynął tam, gdzie ma płynąć. Tak samo nasz język, nasza mowa, nasze emocje potrzebują tego, aby były pod kontrolą. Najlepiej, gdyby były pod kontrolą naszego Pana Jezusa Chrystusa i kontrolą Słowa Bożego. Bo ta kontrola jest najlepsza, najbardziej skuteczna. Bo dopuszczamy się wszyscy wielu uchybień i między innymi uchybień w mowie. A za chwilę powiemy sobie, jaką siłę potrafi mieć język. Bo od szóstego wersetu Jakub o tym pisze. W liście do Efezjan 4:29 czytamy takie znamienne słowa. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Nie, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, takie, które może zbudować, takie, które odniesie pozytywny wpływ w życiu słuchającego. Aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I dalej czytamy. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka goryć, zapalczywość, gniew i krzyk i złe życzenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. To są zalecenia, które nas będą chronić. Abyśmy uważali na to, jak mówimy, do kogo mówimy i co mówimy. Przypowieści Salomona 14:23 pouczają nas w ten sposób. Każda mozolna praca przynosi zysk, lecz puste słowa powodują tylko strat. W Księdze Kaznodziei Salomona 5:1 czytamy. Nie bądź prędki w mówieniu, niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele. Ważenie słów to jest sztuka, której musimy się uczyć. Uczyć się od samego Jezusa Chrystusa, od naszego Pana. I to jest do zrobienia. To nie jest tak, że jeśli ci nie wychodzi, to możesz sobie odpuścić. To jest trudna rzecz. Uwierzcie mi, że wiem, co mówię. Jak trudne jest to, aby uważać na to, co się mówi. Bo czasami mamy rzeczywiście i powód, i możliwości, i słowa na języku gotowe do użycia, aby powiedzieć komuś, co tak naprawdę o nim myślimy. Albo o tej sytuacji. Znacie to, tak? Policz do 10, do 20 jak trzeba. Zastanów się, czy warto. I co, jaką reakcję wywoła to na przyszłość w tym człowieku. Ważenie słów to sztuka. Ale musimy się jej uczyć. To jest jedno z naszych zadań. Biblia nas do tego namawia. wyuczone frazesy, na prędce wypowiadane słowa, sztampowe modlitwy. Wiecie, ja czasami wstydzę się swoich modlitw. Bo po tylu latach bycia wierzącym człowiekiem, czasami jak się przysłuchuję, jak sobie analizuję, co ja przed chwilą do Boga powiedziałem, to tak sobie myślę, Boże, ja tak naprawdę to ja Cię chyba bardziej obrażam takimi modlitwami. One są takie puste. Po prostu wypowiadam słowa, które wypowiadałem setki razy. Nawet nie analizuję tego, o co Cię proszę, o czym do Ciebie mówię. Unikajmy takich sytuacji. Niech za naszymi słowami stoi nasze serce. Pokorne serce. Przemienione serce. Będzie to chwałą dla Boga i będzie też widocznym świadectwem dla ludzi obok nas, dla ludzi niewierzących, niezbawionych. Aby ta mowa była zaprawiona, jak to mówi Biblia, solą. Aby nasze życie było zaprawione solą. Kiedyś mówiłem o tym kazanie. Wiecie, czemu kierowcom daje się prawo jazdy? Czemu człowiek nie może po jakimś krótkim szkoleniu, pokazaniu, no słuchaj, tutaj jedynkę się wrzuca, tu się zakręca, tu jest kierunkowskaz, jedź. Czemu potrzebny jest długotrwały kurs? I prawo, żeby dostać prawo jazdy. Prawo jazdy. Sama ta nazwa pokazuje, że masz prawo do tego, żeby prowadzić, ale to nie jest prawo nabyte z automatu, tylko prawo, które zostaje ci dane na podstawie twojej wiedzy i na podstawie twoich umiejętności, które są sprawdzane dosyć skrupulatnie. Ja nie wiem, jak dzisiaj to wygląda. Mi było prawo jazdy jeszcze tak, nie będę wam o tym opowiadał, ale ja to tak zdobyłem to prawo jazdy jeszcze jak było łatwiej, o tak to nazwijmy. Słyszę, że teraz zdać egzamin za pierwszym razem, to jest graniczy z cudem. A czemu musimy robić te prawa jazdy? No bo wiecie, tak na dobrą sprawę, jakby się tak dobrze przyjrzeć, to jakikolwiek samochód waży, ile samochód może ważyć? 1,5 tony, 2 tony, niektóre SUV-y to chyba lepiej, tak? No ale wsiadamy do tej średniej wielkości samochodu, który waży niech będzie te 1,5 tony. Rozpędzamy się do powiedzmy tej prędkości takiej 50 czy 60 kilometrów i tak naprawdę jesteśmy potencjalnym zabójcą. Jeśli nie potrafimy jeździć, jeśli mamy w głowie niepoukładane to, jak się jeździ, nie rozumiemy odpowiedzialności, jaką bierzemy na siebie, wsiadając do tak ciężkiej maszyny, która potrafi rozpędzić się do dużych prędkości, to jesteśmy potencjalnie niebezpieczni dla otoczenia i potrzebujemy prawa jazdy, aby ktoś sprawdził, czy my rozumiemy, co to w ogóle jest jeździć samochodem, czy potrafimy się nim posługiwać i panować nad nim. Czy potrzebujemy prawa do mówienia, do wypowiadania słów? Nie, nie potrzebujemy. Każdy z nas to otrzymuje w darze. Ale aby to mądrze robić, tego potrzebujemy się uczyć. I włożyć w to wysiłek, tak jak wkładamy wysiłek w to, żeby zdobyć prawo jazdy. Bo nasze słowa mogą być też potencjalnie niebezpieczne. Może nie zabijemy fizycznie, ale możemy zburzyć kogoś wiarę. Możemy zburzyć kogoś poczucie bezpieczeństwa. Możemy słowami zburzyć komuś jego wizerunek, jego poczucie wartości. To wszystko można zrobić nierozważnym słowem. Czasami zdaniem, czasami dwoma zdaniami, a czasami naprawdę taką krótką wzmianką. I powinniśmy się uczyć, jak to robić, aby tego nie zrobić, aby unikać takich sytuacji, której brat i siostra, którzy nie wiemy, w jakiej znajdują się obecnej sytuacji, poczują naprawdę bardzo źle, poczują się bardzo źle i wrócą do domu i będą musieli sobie z tym poradzić. Czy więc lepiej jest po prostu milczeć? Jakub nie domaga się tchórzliwego milczenia, ale mądrego wykorzystania mowy. mądrego wykorzystania mowy i umiejętności wykorzystywania tego daru, który mamy. Tak jak mówiłem, słowo wypowiedziane w złym momencie, bez rozwagi, może stać się, może być jak bomba z opóźnionym zapłonem. I takich sytuacji powinniśmy unikać. Wiecie, pomyślałem sobie coś takiego. Wszyscy mamy telefony, ekraniki. Niektórzy lepszej klasy, niektórzy gorszej. Niektórzy mają iPhony, niektórzy mają... Ci, co mają iPhony, a reszta ma te zwykłe telefony, tak? Nie, żartuję teraz. Ale tak z ciekawości sprawdziłem, ile kosztuje naprawa rozbitego wyświetlacza w iPhonie czy w iPadzie. Sięgnijmy trochę wyżej, na półkę wyżej. No i to jest minimum 1000 zł. Mało, dużo? To zależy. I wymyślono takie różne fajne aplikacje. I niektóre aplikacje mają taką, to są takie tak zwane pranki albo kawały, że możesz sobie wgrać tą aplikację i zasymulować, że masz rozbity ekran. Ciekawe jest to, że nikt jeszcze nie wymyślił aplikacji odwrotnie działającej. Że jak ci się rozbije naprawdę ekran, żeby ten ekran można było jakąś aplikacją naprawić. Tego jeszcze nie wymyślę. No i prawdopodobnie nikt tego nie wymyśli. To pomyślcie o tym w tych kategoriach, że wypowiadacie coś i rozbijacie komuś ekran swoimi słowami, w cudzysłowie. I nie ma aplikacji, którą można wgrać, takiego softu, który można wgrać i po prostu to naprawić. Potrzebny jest koszt, wysiłek. Tak jak w zepsutym iPhone'ie czy iPadzie. Trzeba za to słono zapłacić, jeśli rozbiło się ten ekran. Nie można tego zrobić łatwo, na zasadzie kliknę sobie, otwórz, nie ma szkody. Takie słowa źle wypowiedziane w złym momencie, nierozważnie, mogą mieć wpływ, ogromny wpływ na drugiego człowieka. Ale z drugiej strony, ponieważ wszyscy dopuszczamy się uchybień, także w tej kwestii, musimy mieć dla siebie i dla innych łaskę w tej dziedzinie. Musimy mieć łaskę w tej dziedzinie. Więc jeśli wtedy ktoś ci powie coś, co ciebie zaboli, poczujesz się zraniony, to pomyśl, ile obelg, niesprawiedliwych osądów, ile przekleństwa musiał wysłuchać Jezus Chrystus, zanim zawisł na krzyżu niesprawiedliwie, zanim doszedł do momentu, w którym finalizowało się to, po co tak naprawdę przyszedł na ziemię. Ile musiał usłyszeć, ile tego, tych śmieci, tego hejtu poleciało na niego. Ale co usłyszeliśmy na krzyżu? Ojcze, odpłać im za to, co mi zrobili? Daj im to, na co zasługują, to Jezus powiedział? Nie. Wybacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Daj ludziom łaskę na to, jeśli usłyszysz coś takiego, co cię zaboli, co wydać się niesprawiedliwym osądem. Daj drugiej stronie na to, aby się zreflektowała. Daj jej łaskę. Nie obrażaj się. Nie chodź z tym. Przyjdź z tym do Jezusa Chrystusa. On zaklei tę ranę. A jeśli zdarzyło ci się, że wypowiedziałeś takie słowa i zreflektowałeś się i wiesz o tym, że to było złe, nie chodź z tym, nie zadręczaj się tym. Idź do osoby, do której to powiedziałeś. Po prostu przeproś, pojednaj się, przyjdź z tym do Boga i poproś o wybaczenie. Bo słowa mają moc. Czy wypowiedziane w jedną, czy w drugą stronę. Mają moc ranić osobę, która usłyszała i mają moc ranić tych, którzy zorientowali się, że niepotrzebnie je wypowiedzieli. Więc nie chodź z tym poczuciem winy. A z drugiej strony nie chodź też z tymi słowami, i niech one nie kiełkują, tylko rozpraw się z nimi. Kiedy już je usłyszałeś, rozpraw się z nimi. Przed Bogiem rozpraw się z nimi, aby one nie miały na ciebie wpływu. Bo diabeł może przyjść i wzmocnić ten sygnał. Będzie chodził jak lew ryczący, wiedząc, że te słowa poszły w eter, że one trafiły do ciebie i że być może są jak ziarno, jak zatrute ziarno, które jeżeli się dobrze podleje, zacznie kiełkować i jakiś korzeń zgorzknienia wyrośnie w twoim sercu. Rozpraw się z tym wcześniej. Wykup to ziarno. Nie pozwól, aby ono zakiełkowało. Nie pozwól, aby diabeł podlewał je i pielęgnował. I teraz ważna rzecz, o której chcę powiedzieć. Szósty werset. Język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalonym przez piekło. Świat nieprawości to po grecku kosmos tes adigias. Słowo kosmos zawsze w Biblii kojarzone jest negatywnie, to znaczy znaczenie bezbożnego świata. A tutaj wzmocnione jeszcze jest przez słowo nieprawość. A więc jeśli to przetłumaczymy na język oryginalny, to mamy do czynienia z bezbożnym światem nieprawości. A więc język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości, takim miejscem, które najszybciej poddaje się działaniu diabła. Widzieliście o tym? Myśleliście o tym w tych kategoriach? Czy że tak może być? Ja nie mówię, że tak jest, tylko twierdzę, że tak może być. Jakub nas przed tym ostrzega, mówi, uważajcie na wasz język, uważajcie na to, co mówicie, bo wasz język ma ogromny potencjał, aby stać się światem nieprawości, bezbożnym światem nieprawości. I za chwilę czytamy, że jest jak krnąbrne zło, które nie chce poddać się Bogu. Mówią, że to portfel ostatni nawraca się w życiu wierzącego człowieka. Ja nie wiem, czy nie język. Polemizowałbym z portfelem. Dlatego powinniśmy uważać na to, co wypowiadamy. Kiedykolwiek więc nazywamy język złym kosmosem, zawsze mamy na uwadze to, że jest to część ciała, która nie zna Boga albo nie poddaje się Bogu w sposób łatwy. Sami więc zepsuci możemy przez nasz brak kontroli nad językiem potęgować zło, czy przyozdabiać je jeszcze naszą nierozważną mową. Więc uważajmy na to, co robimy. I jeszcze ostatnie, ten bieg życia. To jest taki trudny, to jest ten szósty werset dosyć trudny. Język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia. Co to oznacza? Rozpala bieg życia. Gdzieś tam tak intuicyjnie wiemy, o co chodzi. Ale jeśli przyglądać się dobrze temu wersetowi, po grecku to brzmi trochon tes genezos, dosłownie koło życia, koło istnienia. Oznacza całe ludzkie życie. Koło, całe ludzkie życie. Oznacza pewną całość. Symbolizującą życie człowieka. I teraz wyobraźcie sobie, jakby wziąć ten cały werset, to rozpala bieg życia, sam będę rozpalonym przez piekło. Ja sobie to tak wyobraziłem. Nie wiem, ja mam takie coś, że ja lubię sobie to wizualizować, bo to mi pozwala lepiej zrozumieć to, co autor chce powiedzieć. Wyobraźcie sobie pole bitwy i pewnie wiele razy widzieliście jakieś filmy czy jakieś wizualizacje, gdzie pokazane jest średniowieczne, to jest ważne, pole bitwy. Jedną z takich strasznych broni, którą kiedyś wymyślono, były takie kule siana, czy też słomy, spięte w takie kule, żeby to się toczyło. One były nasączone jakimś palnym płynem, zwykle smołą. I te kule podpalało się i zrzucało się ze wzgórza. I to mi przypomina taki rozpalony bieg życia. Że jeśli język zostanie tak puszczony samopas, jeśli można tak powiedzieć. Tak nie będziesz kontrolować tego. To jeśli on zostanie podpalony i puszczony przed siebie, to będzie robić dokładnie to, co robiły te kule. Czyli miały za zadanie tylko jedno. Siać zniszczenie i palić wszystko na swojej drodze. Wyobraźcie sobie taką rozpaloną kulę siana, taką dużą, konkretną, taką wielkości do pół człowieka, tak? Czyli z metr miały wysokości, nasączoną czymś palnym, podpaloną i puszczoną w dół. Im dalej, tym szybciej, tym większy płomień. Nie dopuszczajcie tego, aby tak zachowała się wasza mowa, aby tak wyglądał wasz język, aby potęgować płomień. Jakub ostrzega tutaj przed tym. Mają za zadanie tylko niszczyć i palić, aby nasz język nigdy taki nie był. Jesteśmy powołani do tego, aby nasza mowa była pełna łagodności, miłości, łaski. Aby to, co mówimy, budowało, a nie niszczyło. To jest nasze zadanie. Nikt z ludzi, jak mówi tutaj werset 8, natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Nikt z ludzi tego zrobić nie może i nie potrafi sam. Bo człowiek jest, jaki jest. To nas nie tłumaczy. To nas wcale nie tłumaczy. Łatwo jest sobie powiedzieć coś takiego, a jestem grzesznikiem. No musiałem to powiedzieć. Puściły mi nerwy. To nie jest tłumaczenie. To niczego nie tłumaczy. Jesteśmy zobligowani przez Słowo Boże, przez przykład samego Jezusa Chrystusa, aby kontrolować to, co mówimy. Kontrolować nasz język. Ja pewnie jestem ostatnią osobą, która ma prawo was w tym pouczać, bo sam dopuszczam się wielu uchybień. Ale dzisiaj wiem, że to jest niezwykle ważne. I chcę wam o tym powiedzieć. I wierzę, że Bóg, dając mi to słowo, też mówi do was o tym. Ja nie wiem, z kim się dzisiaj spotkacie, z kim się spotkaliście wczoraj, ale być może to jest ważne, abyś to dzisiaj usłyszał, usłyszała. Uważaj na to, co mówisz i do kogo mówisz. Bo to może mieć ogromny wpływ na tych, którzy później pójdą gdzieś dalej. Język może błogosławić i przeklinać, ranić i leczyć. Może wypowiadać najpiękniejsze i najokropniejsze słowa. Jednym z najtrudniejszych naszych obowiązków jest pilnowanie, by nasz język nie zaprzeczał samemu sobie. By wypowiadał tylko takie słowa, za które nie musielibyśmy się wstydzić przed Bogiem. To trudne. To jest zadanie, które, powiedziałbym, przekracza ludzkie możliwości. Dlatego 8 werset mówi, natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Mamy coś takiego w sobie i ten potencjał związany z naszym upadkiem potwierdza to, że mamy taki potencjał w sobie. Bo łatwiej jest przeklinać. To jest po prostu łatwiejsze. Nazwać rzeczy po imieniu. Niektórzy tak mówią. Ale uczyć się tego, aby język był błogosławieństwem dla innych, trzeba w to włożyć wysiłek. Trzeba w to włożyć pracę. Trzeba nauczyć się być pokornym, cierpliwym, łagodnym. To nie są rzeczy, które po prostu tak przychodzą. Pyk. To Bóg wypracowuje w nas. I trzeba się temu poddać. Trzeba umieć się temu poddać. Jezus Chrystus zamknął usta oskarżycielowi na krzyżu Golgoty. Nas nikt już nie może oskarżyć. Nas, wierzących ludzi, diabeł nie może już oskarżyć. To jest łaska. On rozbroił nadziemskie władze. Zamknął im usta. Wymazał list dłużny, który się zwracał przeciwko nam. Bierzmy z niego przykład. Praktykujmy to. Jeśli ktoś zrobił ci coś złego, wymaż to. Nie pielęgnuj tego. Nie musisz o tym mówić. stań przed Bogiem, wymaż to, tak jak On wymazał. Tak jak On to zrobił. Uczmy się od Jezusa Chrystusa, łagodności. On przyszedł pełen łaski i prawdy. Naśladujmy Go. Także w naszej mowie, także w naszych rozmowach. I praktykujmy to, co On uczynił. Amen. Dziękujemy Ci, dobry Boże, za to, że dajesz nam mądrość płynącą z Twojego Słowa, za to, że możemy pouczać siebie nawzajem w duchu miłości i łaski. Dziękujemy Ci za to, że uczysz nas, jak postępować w naszym życiu, jak używać tych darów, które otrzymaliśmy od Ciebie. Proszę Cię, abyśmy dzisiaj potrafili zrozumieć, jak ważne jest to, co wypowiadamy w naszych codziennych relacjach do braci, do sióstr, ale też do naszej rodziny, też do naszych bliskich, do naszych współpracowników, przyjaciół, znajomych. Panie, postaw mur na naszych ustach, jeśli mielibyśmy powiedzieć coś, co nie przyniesie Tobie chluby. Daj nam być też mądrymi w tej dziedzinie kontaktów werbalnych z innymi, Panie. Abyśmy potrafili mądrze rozporządzać tym darem, który otrzymaliśmy. Kieruj też naszymi myślami, naszymi emocjami w tej dziedzinie, Panie. Abyśmy byli błogosławieństwem dla innych. W Tobie nadzieja, Panie. W świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.